UZ Navigator. Cotygodniowy przewodnik po Uniwersytecie Zielonogórskim. Mówimy o tym, co każdy student wiedzieć powinien. Poniedziałek, godzina 12:30. UZ Navigator. Jesteś u celu.
Studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego rozpoczęli zmagania. Zmagania oczywiście z sesją egzaminacyjną, z różnego rodzaju egzaminami, zaliczeniami. Tematem dzisiejszego programu będzie więc to, jak radzić sobie w tym czasie, między innymi ze stresem oraz jak zadbać o pamięć i koncentrację. Nie da się bowiem ukryć, że to bardzo intensywny czas dla studentów, bardzo wymagający właśnie ze względu na ten wysiłek intelektualny, który też nieraz wpływa na fizyczną kondycję. Wszystko to, o czym będziemy dzisiaj mówić, to porady dla studentów, jak zachować zdrowy tryb życia. Właśnie w czasie sesji egzaminacyjnej, ale nie tylko. Zaczniemy od kwestii stresu. Czy jest nam potrzebny i po co? Czy walka z nim ma sens i jakie są na niego sposoby? Tymi poradami podzieliła się z nami Adriana Sokołowska-Ostapko, psychoterapeutka i trenerka rozwoju osobistego. Podpowiedziała również, jak uczyć się tak, by nasz umysł nie był zmęczony.
Tak sobie myślę przede wszystkim, że całkowite pozbycie się stresu wcale nie byłoby korzystne w tej sytuacji, ponieważ stres dzieli się na takie dwie części podstawowe, powiedzmy eustres i dystres, czyli eustres to jest taki stres, który jest korzystny dla nas. To jest taki stan lekkiej mobilizacji do działania, kiedy mamy taki ten podwyższony poziom stresu, ale jeszcze nie przekraczający takiej granicznej dawki, że tak to ujmę, to wtedy tak naprawdę lepiej się koncentrujemy, lepiej działamy, lepiej potrafimy zaplanować pewne rzeczy, więc takie zupełne pozbycie się stresu w ogóle nie jest korzystne, natomiast rzeczywiście dążymy do tego, żeby on nie przekroczył pewnego progu, za którym się zaczyna dystres, czyli już ten stres niekorzystny, gdzie i nasze takie zdolności, możliwości poznawcze siadają po prostu, są znacznie niższe i gdzie różne fizyczne dolegliwości też mogą się pojawiać, więc przede wszystkim dążymy do tego, żeby ten poziom stresu utrzymać w ryzach. I pierwsza taka rzecz, to tak sobie myślę, że przecież każdy studiujący już nie jeden stres ma za sobą, nie wiem, matury, różnego rodzaju egzaminy, nie wiem, gimnazjalne, w szkole podstawowej. Więc mamy pewien bagaż doświadczeń, z którego możemy czerpać i warto zacząć od tego, w jaki sposób ja sobie wcześniej radziłem z tym, czy pomagało mi dobre rozplanowanie, na przykład uczenia się materiału, czy pomagał mi wysiłek fizyczny, aktywność fizyczna, być może właśnie jakieś dawkowanie sobie nauki w pewien szczególny sposób. Każdy potrzebuje to zrobić dla siebie, natomiast z takich podstawowych i często uniwersalnych rzeczy, no to oczywiście jest rozkład materiału, czyli po prostu musimy popatrzeć na to, ile mamy do zrobienia i nawet jeżeli to jest bardzo dużo, dzielimy to w jakiś taki rozsądny sposób na części, żeby nie przytłaczały nas myśli o tym, ile mamy do zrobienia. Często te myśli są o wiele bardziej stresujące niż to, co mamy do zrobienia, czyli najlepiej wypisać sobie wszystkie swoje zadania, wszystkie swoje jakieś wymagania, oczekiwania wobec nas, wobec siebie na kartce. Pogrupować to, o czym jeszcze bym pomyślała. Na pewno bym pomyślała o tym, żeby jednak nie korzystać ze zbyt wielu używek, ponieważ one na krótką metę działają, natomiast na dłuższą robią duże, duże szkody. Na przykład kofeina też tak naprawdę podnosi poziom kortyzolu, poziom stresu, więc z kofeiny radziłabym zrezygnować, obniżyć jej dawki, obniżyć dawki cukru, obniżyć dawki soli, ponieważ to wszystko powoduje, że nasze możliwości poznawcze na dłuższą metę spadają i tak naprawdę podnosi się hormon stresu, kortyzol, więc mamy dodatkową dawkę, nie? A tego na pewno wolimy uniknąć.
Wspomniała pani o tym, co może przytłaczać studentów. Mogą to być również niektóre bodźce i jak właśnie tym bodźcom stawić czoła? Są fakty w akademikach pokoje cichej nauki, gdzie w warunkach takiego wyciszenia można się skoncentrować na tym, czego trzeba się nauczyć, a na przykład w takich miejscach jak wynajęte mieszkanie czy dom rodzinny, gdzie tych bodźców jest jednak też dużo, jak się skoncentrować?
Jak uciec? Ja myślę, że biblioteki, czytelnie zarówno w Norwidzie, jak i nasza uniwersytecka są bardzo przyjazne, są też tak naprawdę pokoje cichej pracy, więc warto korzystać nawet z takiej zwykłej czytelni, to naprawdę dużo pomaga. Czytelnia biblioteki pedagogicznej, to jest przy Norwidzie, też jest bardzo przychylna, otwarta, wcale nie trzeba korzystać z niej, a można korzystać z biblioteki samej, a można korzystać z czytelni właśnie do takiej cichej pracy, do pracy twórczej, więc to polecam. Natomiast rzeczywiście te takie bodźce, które nas rozpraszają i które nam utrudniają naukę, to można podzielić pewnie na dwa rodzaje i zewnętrzne, te, o których pani mówi, czyli jakiś tam hałas, czasami bałagan, nieporządek, czasami najpierw może warto zacząć od, nie wiem, od posprzątania biurka chociażby. Natomiast też mamy bodźce wewnętrzne. Są bardziej szkodliwe i one bardziej generują więcej stresu niż zewnętrzne, a te wewnętrzne to tak naprawdę nasze przekonania, nasze postawy, wcześniejsze doświadczenia, nasze wartości. Czyli tak naprawdę co my myślimy o sobie, o tym zadaniu, co przed nami stoi. I teraz w momencie, kiedy mamy takie przekonanie, że od tej sesji, czy od tego, jak my wypadniemy na tym egzaminie, zależy niemalże wszystko, być może nasze jakieś poczucie wartości, czy jestem dobrym człowiekiem, czy nie, czy wartościowym, czy nie, no to wtedy będzie nam bardzo trudno. Więc warto sobie znajdować takie rzeczy, które są poza nauką, czyli budować siebie nie tylko na nauce, nie tylko na osiągnięciach, ale również na innych rzeczach i też stawić czoło swojemu perfekcjonizmowi, takiemu, że ja to muszę w ogóle tam jakoś najwspaniale i najlepiej i najwięcej. Absolutnie nie. Po prostu zaliczyć. Jeżeli rzeczywiście ktoś uprawia aktywność fizyczną, to jeżeli na okres sesji zaprzestanie, no to będzie cierpiał z tego powodu i poziom stresu będzie miał większy, więc nie. Te dwie w ogóle aktywności, aktywność fizyczna, aktywność twórcza, jakakolwiek, że to jest śpiewanie, pisanie, malowanie, one bardzo odstresowują i pomagają nam unieść dawkę stresu, nawet takiego przewlekłego, więc absolutnie od tego nie uciekać. Pewnie ograniczać w jakieś ramy, pobiegać, nie wiem, przez pół godziny, a nie codziennie, po godzinie czy co półtorej, ale nie wyłączać tego, bo będziemy cierpieć i stres będzie większy.
Proszę jeszcze powiedzieć, która pora jest dobra do nauki, bo wiadomo, że nie warto zarywać nocy nad książkami, ale jakie też momenty w ciągu dnia są dobre do tego, żeby uczyć się efektywnie?
A to akurat dla niektórych czasem warto zarwać nas. Najnowsze badania mówią o tym, że to zależy bardzo mocno od naszego chronotypu. Każdy ma swój własny chronotyp, czyli takie pory dnia, kiedy najlepiej funkcjonujemy i pod tym względem bardzo proszę nie słuchać nikogo oprócz samego siebie. Czyli jeżeli rzeczywiście ja czuję, że jak wstanę o 5, to dopiero mogę pracować, to tak robić. A jeżeli czuję, że po 22 zaczyna się dla mnie życie, to też tak warto sobie organizować czas, żeby wtedy móc się uczyć, bo to jest naprawdę czas naszej największej efektywności. Oczywiście, jeżeli to jest, po raz kolejny podkreślę, wywołane nie jakimiś używkami czy wspomaganiem się jakimiś farmaceutykami, tylko rzeczywiście to wynika z naszej naturalnej predyspozycji. Więc proszę na to zwracać uwagę. No i wiadomo, jeżeli uczymy się do późnej godziny, nie wiem, do drugiej na przykład w nocy czy do trzeciej, no to żeby pamiętać, żeby to odespać, czyli minimum 6 godzin snu, no najlepiej by było 8. Natomiast też się zdarzają osoby, którym 5 godzin snu starcza i to jest okej. Jeżeli tak całe życie mają, to nie ma problemu. Na dłuższą metę to polecam nawet między sesjami, żeby sobie taki nawyk wypracować, relaksowania się codziennego. Mamy mnóstwo fantastycznych treningów, które stosowane na dłuższą i na krótką metę pomagają, ale na dłuższą jeszcze lepsze mają efekty, więc można sobie wstukać w internecie. Jest sporo fajnych źródeł dostępnych nagrań relaksacyjnych i z tego też na przykład skorzystać, kiedy nie możemy zasnąć, kiedy nam jest trudno, bo na przykład działamy pod adrenaliną, uczymy się dużo i trzeba się wyciszyć. To są sprawdzone techniki od lat działające, więc czemu po to nie sięgnąć?
Była mowa o używkach, takich jak kawa, które mogą pobudzić organizm, ale w nadmiarze szkodzić. A co z suplementami diety dostępnymi w aptekach, które mają poprawiać naszą pamięć i koncentrację? Są studenci, którzy je zażywają. Czy słusznie? O tym farmaceuta Artur Rakowski.
Suplementacja sama w sobie jest jak najbardziej wskazana, tylko musimy pamiętać o tym, że nie powinna być ona taką polisą na niedbale prowadzone życie, czy brak solidnego przygotowania do sesji. To też, jeśli chodzi o tą suplementację, to powinniśmy się przygotować do tej sesji, jeśli chodzi o zdrowe odżywianie dużo wcześniej, bo pamiętajmy, że suplementacja to nie jest substytut diety, a jej uzupełnienie, więc powinniśmy po prostu przygotować nasz organizm do zwiększonego wysiłku psychofizycznego, jakim jest sesja, na kilka miesięcy przed, minimum, tak? Natomiast takie działania bezpośrednio przed sesją, 2-3 tygodnie przed, w moim przekonaniu mijają się z celem. Są związki, które mogą zwiększać koncentrację, poprawiać zdolność uczenia się. Na pewno do tych związków należą żeńszeń czy miłożąb japoński. To są rzeczywiście surowce roślinne, które mają badania kliniczne, które przy odpowiednim stosowaniu zgodnie z zaleceniami przez odpowiednio długi czas mogą poprawiać funkcje poznawcze.
A jeśli chodzi o sposoby też radzenia sobie na przykład ze stresem, mówi się, że też odpowiednia dieta pozwala ten poziom stresu zminimalizować. Mówi się o dobroczynnym działaniu magnezu i tutaj co pomaga, jeśli chodzi właśnie o jedzenie na przykład?
Tutaj nie będę wyważał już otwartej drzwi. Zdrowy tryb życia, który uwzględnia dobrze zbilansowaną, zdrową dietę, zróżnicowaną, jak również aktywny tryb życia, umiarkowana aktywność fizyczna, również poprawia pracę naszego mózgu. Zresztą już obowiązuje tutaj w świecie medycznym taka dieta, która nazywa się dietą MIND. Jest to dieta zbliżona do diety śródziemnomorskiej, która dodatkowo jest wzbogacona w surowce kognitywne, czyli w żywność, która może zwiększać zdolności uczenia się i koncentracji, na przykład orzechy. Więc jak najbardziej tutaj studentom mógłbym zasugerować właśnie stosowanie tej diety MIND.
Nie bez powodu też istnieje coś takiego jak mieszanka studencka.
No, oczywiście i tutaj nie bez kozery, rzeczywiście orzechy same w sobie są bogatym źródłem zarówno kwasów nasyconych, które zupełnie niesłusznie są nacenzurowanym, no i kwasy nienasycone, czyli kwasy omega, w które również orzechy są bogate, mogą wpływać pozytywnie na nasze zdolności.
Podsumowując, wszystko może pomóc w efektywnej nauce i zdaniu egzaminów, ale musimy sobie to dawkować w umiarkowanych ilościach. Warto więc wybrać czas do nauki, który najbardziej nam odpowiada, ale również robić przerwy, oderwać się od zakłuwania. Zadbać również o przestrzeń do skupienia i pomyśleć o zdrowym jedzeniu. I przy takim stylu życia, który warto wprowadzić na stałe, a nie tylko na czas sesji, stresujące sytuacje nie powinny być problemem.
UZ Navigator. Cotygodniowy przewodnik po Uniwersytecie Zielonogórskim. Mówimy o tym, co każdy student wiedzieć powinien. Poniedziałek, godzina 12:30. UZ Navigator. Jesteś u celu.